25 września roku 2009, to już 5 dni po obchodach 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Drodzy Państwo, połączyliśmy się z Lublinem, gdzie jest pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
No cóż, wrzesień to tak dla większości to krzątanina wokół wysyłania swoich pociech do szkoły, bo to już szkoła się zaczęła. Nie wiem, pan na tym polu ma jakieś osiągnięcia?
No tak, swoich dwóch synów posłałem do szkoły, także mam i tutaj swoją aktywność.
Ale jakoś, no zapewne już troszeczkę ochłonęliśmy po tych emocjach związanych z wystąpieniami różnych głów państw podczas uroczystości 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Już tak troszeczkę właśnie w tym, tak troszeczkę bardziej na chłodno. Co pan mógłby powiedzieć na temat tych rzeczy, czego spodziewaliśmy się, a co tam zostało powiedziane, no co trzeba tutaj szczególnie podkreślić, aby uwrażliwić Polaków, słuchaczy, odbiorców tych przemówień na to, by nie dali się jakoś wpuścić w jakąś manipulację, w zakłamywanie historii własnej.
Chciałem zwrócić jeszcze na jeden aspekt uwagę. Na wiele żeśmy zwracali, ale wydaje się, że ten podstawowy, który nie tylko przebija przez historię, ale lub jej ocenę, ale dotyka ściśle polityki współczesnej, to jest ten wymiar w wypowiedzi Władimira Putina mocno odbijający się współpracy niemiecko-rosyjskiej. Ten aspekt, który bardzo dłużej od tego momentu, tym bardziej jak gdyby przebija się do świadomości powoływania się na niesprawiedliwość traktatu wersalskiego, niesprawiedliwość w stosunku do Niemiec ze względu na to, że ograniczono jej terytorium państwa niemieckiego, że zredukowano armię tego państwa. No takie były postanowienia traktatu, że to była niesprawiedliwość. I tu wydaje się, Rosjanie dali bardzo mocny sygnał zachęty do tej współpracy, która na bazie protestu w kontekście traktatu wersalskiego już po I wojnie światowej zaistniała. Ta współpraca zaistniała jeszcze w czasie wojny polsko-bolszewickiej, kiedy wycofujące się wojska sowieckie z nad Wisły i w Kry uciekały po części przez Prusy Wschodnie i nie zostały internowane w wielu wypadkach, tylko zostały przepuszczone na tyły swojego frontu, co było jakby pogwałceniem neutralności Niemiec. Ta współpraca bardzo mocno zaowocowała już po podpisaniu traktatu ruskiego w 1922 roku. Traktat Rapallo i współpraca łamiąca traktat wersalski, a więc Niemcy dokonywali swoich zbrojeń w Rosji. Rosja szkoliła swoich oficerów w Akademii Berlińskiej. I ta współpraca łamiąca traktat wersalski i jego postanowienia zaowocowała paktem Ribbentrop-Mołotow i podwójną interwencją we wrześniu 1939 roku. Oczywiście jest tutaj stwierdzenie, że pakt Ribbentrop-Mołotow to był błąd, ale błąd ze względów militarnych, ze względu na wojnę. Pytanie jest, czy to ta krytyka tegoż traktatu i jego postanowień nie jest jakimś przywołaniem, zachętą do tego, ażeby te strefy wpływów, może nie w sensie militarnym, ale w sensie przede wszystkim gospodarczym i politycznym, żeby te strefy wpływów niemiecką i rosyjską jakby przywrócić na powrót w Europie Centralnej.
No, tutaj panie, przepraszam, tak wydaję słowo, panie profesorze, można powiedzieć tak, że i trzeba by tutaj chyba to także wszystkim słuchaczom dokładnie i tak mocno podkreślić, skoro pan prezes prezydent Putin w swoich wystąpieniach tak mocno krytykuje traktat wersalski, podpisany w 1919 roku, przypomnę, wielki udział takich polskich polityków jak Ignacy Jan Paderewski, jak Roman Dmowski, Józef Piłsudski, który także wokoło tego swoje wizyty w Stanach Zjednoczonych i w innych, prawda, salonach Europy, także tutaj taki wkład miał. Ten traktat, który przyniósł wolność tylu narodom Europy, jeszcze dzisiaj jest podważany, określany jako niesprawiedliwy przez dzisiaj w XXI wieku obecnych prezydentów wielkich mocarstw. Pytanie, z czym właściwie tu tak naprawdę mamy do czynienia?
Mamy do czynienia z pewną nieczytelną niezgodą na suwerenność tej Europy Centralnej. No, tak należy to czytać. No oczywiście wypowiedział to Putin nie w Paryżu, to znaczy nie, że traktat wersalski w aspekcie powiedzmy alzacji i lotaryngii był niesprawiedliwy, wypowiedział to w Gdańsku. W związku z czym jak gdyby dotyczy to w dużym stopniu Europy Centralnej. No oczywiście były te akcenty takie pokojowe, dlatego ja mówię, z pewnością dzisiaj, jeśli przemawiał w dużym stopniu Putin do Niemców, bo wydaje się, że adresował cały szereg takich słów, to no nie w aspekcie militarnym. Mi się wydaje, że nie o to tutaj chodzi, ale już jeśli bierzemy pod uwagę wymiar gospodarczy i zacieśnianie tej pętli energetycznej chociażby poprzez budowę gazociągu północnego, to już mamy bardzo konkretny wymiar tej współpracy. Wydaje się, że jeśli w prasie rosyjskiej się pojawiają niezwykle napastliwe artykuły w kierunku Polski, ale mówi się, że no, są inne cywilizowane, realnie cywilizowane kraje unijne, to znaczy Niemcy, no to też o czym świadczy. W związku z czym jest tu bardzo mocna zachęta i ta Europa Centralna, która jakoś tam się próbuje wydobywać, no jedna jest bardziej pod wpływem gdzieś do Bugu, jest to bardziej pod wpływem Brukseli, od Bugu na wschód pod wpływem Moskwy, bo jeśli weźmiemy Ukrainę czy Białoruś, to jednak te wpływy rosyjskie są bardzo tam duże, no to generalnie tak by trzeba widzieć ewentualność podziału tych stref wpływu czy jakiejś tam dominacji, wydaje się przede wszystkim dominacji gospodarczej, bo dzisiaj ta gospodarka bezpośrednio przekłada się na politykę. I no nie jest to widziane, w związku z czym, przynajmniej w Moskwie, że ta przestrzeń środkowoeuropejska ma prawo do takiej prawdziwej podmiotowości, ma prawo do jakiegoś samozorganizowania się tak, żeby powiedzmy między Berlinem a Moskwą tę przestrzeń zapewnić w sposób suwerenny. Po prostu no jednak są tutaj bardzo mocne sygnały, a żebyśmy wrócili do tego myślenia, które było, pamiętajmy, dosyć mocne, szczególnie w Prusach, bardzo silne, że na kanwie porozumienia rosyjsko-niemieckiego będziemy budować tutaj porządek w środkowej Europie. To właśnie na takiej linii kiedyś dokonały się rozbiory polskie. No i niestety tak się zaczęła II wojna światowa. To jest bardzo długa tradycja polityczna. No i po prostu trzeba tu na to zwrócić uwagę. I ta głośna nieobecność, głośna ze względu na bolesne to doświadczenie, mianowicie nieobecność Baracka Obamy, a więc tego prezydenta, z którym to państwem jesteśmy w takim sojuszu, gdzie uczestniczymy w ich zaczepnych wojnach, czy to w Afganistanie, czy przede wszystkim w Iraku, kiedy jednak spodziewano się, że no jego obecność będzie mówić, że on tutaj jak gdyby, czy jako Stany Zjednoczone stara się gwarantować, czy że będzie się zmagał o to, żeby ta suwerenność w centralnej Europie była większa. Tego nie było. Jones, który się pojawił, no zasadniczo nie miał nic do powiedzenia takiego konkretnego, które by było sprzeciwie w stosunku do Putina. W związku z czym no, trzeba sobie realnie uświadomić, w jakim kontekście żyjemy. Znaczy mi chodzi o to, żeby nie wyciągać jakichś złudnych rzeczy, ani w kontekście takim, że możemy sobie zapomnieć historię, lub ją relatywizować, lub właśnie jak ojciec wspominał, dzieci idą do szkoły, no, uczmy ich współczesności komputerów czy języka angielskiego, ale nie uczmy ich mocnych przywiązań do tradycji, bo po co ich tam obciążać, że to jeśli my ich nie obciążymy, to znaczy nie zakorzenimy w tej swojej przyszłości, to to rzeczywiście ta przeszłość będzie wracać. Ona wraca, to co ojciec mówił, proszę zauważyć, po tylu latach, traktat wersalski, 19 rok, dla nas to jest okres wolności, niepodległości, jest przywoływany na pamięć i jako pewna linia polityczna. Bez tego zakorzenienia jesteśmy po prostu poddani pewnym procesem nacisków zewnętrznych i jako naród możemy się nie obudzić. A problemem naszym, w sensie takim historycznym, w wieku XVIII było to, że wiele z nas, członków naszego narodu, czy elit naszego narodu, zdecydowało, że nie chce być suwerenną, że, a nawet niektórzy mówili, że rozbiory to w porządku. Ja przypomnę, że wszystkie rozbiory były ratyfikowane przez Sejm lub przez króla, który ostatecznie abdykował, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, bo później to wszystko ma logiczną konsekwencję w dziejach, żeby Polska na powrót dzisiaj miała, powiedzmy, swoją niepodległość, to przelało krew tyle milionów ludzi, żeby na powrót udowodnić, że my jesteśmy warci tej niepodległości. Więc to jest niezwykle istotne pouczenie. A po drugie, żeby sobie realnie zdać sprawę. To nie jest tak, że dzisiaj, prawda, już mamy bezpieczny świat, już mamy powszechną przyjaźń i już nam nic nie zagraża. Tu trzeba myśleć i o swojej armii, ale tu trzeba też myśleć o swojej podmiotowości, niezależności w sferze ekonomiczno-politycznej i widzieć to w kontekście Europy Centralnej. Niestety te mity kosmopolityczne tak mocno obecne w ostatnich 20 latach w naszej przestrzeni publicznej są w takich sytuacjach, właśnie jak się to stało 1 września, obnażane. I w tym sensie ja sądzę, że to, co się stało, łącznie z tą dyskusją nieraz bardzo ostrą, łącznie z tym, co się pojawiało w prasie rosyjskiej, że to ostatecznie jest dobrze, bo to może, dało nam to szansę, te wszystkie wydarzenia po to, żeby się przebudzić i zobaczyć, gdzie jesteśmy i jaka jest ranga tego, co się zwie patriotyzmem, co się zwie historią, a zarazem budowaną polityką zagraniczną i wewnętrzną na bazie tej historii, a nie w sprzeczności do niej lub zapomnieniu o niej.
No cóż, z tych wszystkich jeszcze wypowiedzi ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden taki szczegół, ponieważ on jest też tak manipulacyjnie podawany. Otóż ze strony tych rosyjskich, przepraszam, że tak powiem, ale w cudzysłowie historyków, czyli ludzi po prostu, którzy jakieś tam osiągnięcie naukowe czy stopnie naukowe mają, ale ciągle są na usługach kłamstwa, na usługach propagandy, niestety, tak to odbieram. Przepraszam może za zbyt ostre sformułowanie. Tam pojawia się taka teza, że oto ta awanturnicza Polska w roku 1939 przecież mogła ten korytarz Hitlerowi udostępnić, przy czym tutaj na czym polega manipulacja? Iż przecież Hitler i Niemcy cały czas uważały, że korytarz pomorski to są właśnie te ziemie w takim prostokącie, prawda? Bydgoszcz, Toruń, Chojnice zdaje się i Hel Gdańsk, czyli całe nasze Pomorze to jest korytarz. Natomiast dzisiaj ci propagandyści mówią, że ten korytarz to chodziło o tę eksterytorialną tylko jakąś tam autostradę, która by przebiegała w poprzech między tam, prawda, do Prus wschodnich, tak zwanych do Królewca. I to był tylko taki jakiś relatywnie wąski pasek ziemi, który by przez polskie terytorium przechodził, czyli korytarz. No bardzo te dwa określenia, to określenie korytarz jest mylące i my chyba musimy podkreślać to ciągle, że tak jak powiedział to minister Józef Beck, Polska od morza się odepchnąć nie da, bo w istocie ten korytarz to było odepchnięcie Polski od morza. I możemy sobie tak dzisiaj powiedzieć, ciekawe co to tak się działo przez te 50 lat, 60 po wojnie, że całe polskie wybrzeże, Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie nie doczekało się takiego poważnego rozwoju infrastruktury, nie ma tam jakiejś autostrady czy drogi, która by umożliwiała ludziom lepsze, prawda, nie wiem, zbywanie rybakom ryb i tak dalej. No to wszystko nadal jest takie jakby niedoinwestowane wszystko. Ale chyba gdzieś tutaj jakiś związek chyba jest.
No, bardzo duży. To znaczy, jeśli wracając do tych kwestii historycznych, jeśli Rosjanie, czy niektórzy Rosjanie mówią, że tutaj oddanie korytarza zapobiegłoby wojnie, to pamiętajmy o tym, że kiedy Polska w negocjacjach mówiła, że to by oznaczyło odcięcie od morza, to Ribbentrop mówił, że gdzie możemy mieć Morze Czarne. Czyli generalnie łącznie z tym była propozycja paktu antykominternowskiego i wspólnego pójścia na wojnę z Sowietami. No to jeśli piszą rosyjscy historycy, powiedzmy, czy w cudzysłowie historycy, że odpowiedzią na brak tej wojny we wrześniu 1939 roku, czy reakcją na to byłoby wspólne pójście z Niemcami na wschód, to rzeczywiście bardzo dobrze by na tym wyszli. To są absurdy. Natomiast rzeczywiście ojciec zwrócił uwagę na niezwykle istotne fakty. Jak nam bardzo trudno było, właśnie na kanwie traktatu wersalskiego, pamiętajmy Wolne Miasto Gdańsk, jak nam trudno było wyrąbać sobie dostęp realny do morza, jak trzeba było inwestować w Gdynię, w budowę floty i tak dalej. To było taka trudność. Tyle wysiłków w okresie międzywojennym. Dzisiaj mamy ten duży dostęp do morza. To jest potężny kapitał. Olbrzymi, jeśli bierzemy pod uwagę dziejowy rozwój Polski. I tak marnowany, ale to świadczy też o tym, że my wpisujemy się w różne projekty, na przykład projekty gospodarcze, które są kreowane gdzieś na zewnątrz. Jest to jakiś pomysł, powiedzmy, zewnętrzny, czy unijny, czy taki, czy ów. Natomiast nie ma myśli niepodległej. Na czym polega niepodległość? Niepodległość się jak gdyby tworzy od wewnątrz, a ochrania od zewnątrz. Jak mówił Konopczyński, trzeba mieć co kochać, ażeby nieść swoje życie na szaniec. To znaczy, ja mam pewien plan, pewną myśl, coś chcę zrobić. Jeśli ktoś zagraża mi z zewnątrz, to ochraniam. Natomiast problem jest taki, że u nas w wielu elitach nie ma pragnienia bycia niepodległym. To znaczy, że nie ma pomysłu nawet na to, co zrobić z pewnym dobrem, które jest oczywistym. No i tu jest to, co nam historia przyniosła, oprócz tego, że przyniosła nam potężną krzywdę w czasach komunizmu, to jednak te granice, jeśli bierzemy pod uwagę zachodni jej aspekt, dała nam taki duży dostęp, bardzo duży, i można z tego zrobić olbrzymi pożytek, pod warunkiem, że to myślenie w tej dziedzinie nie jest zaabstrahowane od tego, co niesie nasze położenie geopolityczne i co jest jak gdyby dziedzictwem pewnej myśli nie tylko dzisiejszej. Natomiast no, jeśli się tej myśli nie ma, to nie ma też działania i nie ma też podmiotowości w sferze ekonomicznej. Jeśli nie ma podmiotowości w sferze ekonomicznej, to jesteśmy przedmiotem rozgrywek wielkich. No i to jest to. Więc problem jest, jeszcze raz mówię, to, że się tego typu wydarzenia dzieją, trudne dla nas, to były trudne w tej chwili obchody, jest to szansą na refleksję. Może jeszcze nie jest za późno, bo jeśli tej refleksji nie ma, były też pokolenia Rzeczpospolitej, mówię tu szczególnie o XVIII wieku, które tę niepodległość po prostu zatraciły. To nie jest tylko wina zaborców, ale też wina naszej głupoty. Jeśli wrócimy do tej głupoty, takiego ahistorycznego myślenia, to nie wiadomo, gdzie się obudzimy. W związku z czym to, co pokazywał ojciec, czy pokazywaliśmy, coś można konkretnie dzisiaj, w kontekście do tego, co się działo w historii. To wszystko tak się buduje myśl i działanie polityczne, nie tylko w kontekście europejskim, tak robią wszystkie poważne narody.
Otóż, panie profesorze, może powiedzmy tak, z jednej strony jest to ostrzeżenie, aby nie być znowu, nie kupić sobie tego nowego przysłowia, że Polak równie i przed szkodą i po szkodzie, ale z drugiej strony także ostrzeżenie to, o czym pan powiedział, milcząca nieobecność, krzycząca nieobecność największego sojusznika Polski i no, manipulacje, kłamstwa także i tej strony wschodniej w kooperacji z Niemcami. Pytanie w tych kategoriach historycznych, cóż to jest? Czy to nowa Jałta, Teheran i Poczdam? Czy może jednak jeszcze nie?
Myślę, że jeszcze nie. Natomiast to się dokonuje w pewnym czasie. Kwestia jest tego typu, że raczej pewne rzeczy będą rozłożone w jakiejś tam perspektywie. Aczkolwiek, no mówię, mamy granice. Przesunęliśmy się w sensie granic z tych kresów wschodnich na zachód. Przez to dzisiaj wpisani jesteśmy w kontekst oddziaływania Unii Europejskiej. Jeśli weźmiemy na przykład sieci różnorakich naszych uzależnień, gdzie są podejmowane przede wszystkim decyzje gospodarcze w Polsce, prawo gospodarcze, prawo oświatowe, no cokolwiek. No to 80% tego dokonuje się w Brukseli. No oczywiście Brukselą ktoś zawiaduje te państwa, które tam płacą. Natomiast wpływy Rosji, ona raczej chce dzisiaj przede wszystkim mieć wolną rękę do Bugu, czyli mniej więcej zorganizować sobie Ukrainę, bez której uważa nie będzie mocarstwem europejskim czy światowym. Wydaje się nie poprzez prostą likwidację niepodległości, poprzez proste uzależnienie ekonomiczne. Bo dzisiaj pytanie jest, gdzie są centra światowe właśnie w tej dziedzinie? I tam Rosjanie mają wizję, że w Moskwie będzie takie jedno z najpoważniejszych centrów. A druga część Eurazji, no to w Berlinie. I w tym sensie to trzeba widzieć, że takie mogą tendencje są. I niepodległość, czyli co znaczy? Możliwość decydowania o sobie, o swoich losach, maksymalnie poszerzoną, bo o to chodzi, buduje się we wszystkich możliwych aspektach. Czy robimy program reformy szkolnej pod dyktando Unii, bo są pieniądze z jakiegoś tam funduszu na to, czy mamy na to sam własny pomysł? Czy stocznie, prawda, rozgrywa się u nas, czy rozgrywa się w Brukseli? Cały szereg takich rzeczy. Czy pewne pomysły na przykład na autostrady, czy jest to pomysł jak gdyby autorski, czy tutaj się łączy jakieś główne ośrodki ekonomiczne w Polsce, czy jest to tylko tranzyt? No, cały szereg pytań, które się później rozpisuje na dziesiątki, na tysiące rzeczy, gdzie instytucje państwowe powinny myśleć właśnie z punktu widzenia dobra i z punktu widzenia suwerenności narodowej. To w takich kategoriach się te rzeczy rozgrywają, aczkolwiek linie pewnych jak gdyby podziałów, a szczególnie odbudowywana jest linia współpracy. Oczywiście metaforycznie można ją zdefiniować tak, jak ojciec mówił, jako pewne tam historycznie zawiązywane traktaty, historycznie zawiązywane miejsca, czy też miejsca, gdzie się te traktaty zawiązywało. To niestety kontynuacja jest pewnej polityki. To Putin bardzo wyraźnie w Gdańsku powiedział, bardzo wyraźnie dawał to do zrozumienia, jaką wizję polityki chce zrealizować. Zresztą no, pamiętajmy, on był rezydentem KGB właśnie w Niemczech, więc też ma pewnie i emocjonalne takie więzi. I to się gdzieś próbuje odbudować i temu należy przeciwdziałać, a jak? We wszystkich możliwych konkretnych aspektach życia publicznego.
Panie profesorze, dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję. No,
życzę oprócz tych sukcesów w wysyłaniu dzieci do szkoły, także i dzieciom sukcesów na polu szkolnym, szczególnie w tej dziedzinie, o której rozmawialiśmy, tak bardzo ważnej.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem profesorem doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą, który jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i także wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.